Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie w ten sobotni wieczór witamy naszych słuchaczy i telewizów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na temat zapowiadany już od kilku dni, a więc górnictwo węgla kamiennego oraz wyzwania stojące przed budownictwem i infrastrukturą. A nasi goście to pan minister infrastruktury i budownictwa, pan Andrzej Adamczyk. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojcze, szczęść Boże, witam wszystkich telewizjów Telewizji.
Panie ministrze, proszę się przypomnieć, po raz pierwszy jako minister teraz pan występuje u nas, tak?
Tak, po raz pierwszy jako minister infrastruktury, a miałem wielokrotnie okazję i zaszczyt w tym studio i w studio Radia Maria uczestniczyć jako poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji
Infrastruktury. Dziesiątki razy, ale jest to dzisiaj dlatego premiera, bo to jest bardzo ważne, bo będzie pewne podsumowanie, ale też mówienie o tym, co nowe, co ważne, co dzieje się nowego w tym ministerstwie. I jest z nami także pan Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Witam serdecznie panie ministrze, też po raz pierwszy w tej roli, natomiast po raz któryś już w tej dziedzinie rozmawiamy na antenie Radia Maria.
Tak, szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim telewidzom. No i dziękuję serdecznie za ponownie zaproszenie i rzeczywiście ojcze, w roli wiceministra Ministerstwa Energii jestem pierwszy raz. Tak, kolega minister Adamczyk. No niniejszym miałem już okazję bywać i w telewizji, i w radio Maria w tematach śląskich.
No właśnie, dobrze się dzieje, bo państwo czują ten piękny akcent śląski, więc minister ze Śląska o sprawach Śląska i
to
górnictwa.
Prawda i miałem też okazję również na tematy związane z górnictwem, czy z mieszkalnictwem kiedyś, z ministrem Adamczykiem, także jest to jakby kolejne spotkanie w innych rolach dzisiaj.
Właśnie. Drodzy panowie ministrowie, tak powiem, rozpocznijmy od górnictwa, bo jednak to jest temat, który no ciągle, jakby powiedzieć, wychodzi nam na powierzchnię. Wiemy, jakie były problemy. Tak właśnie można powiedzieć, że tamten rok to był taki rok górników, bo to, co się działo z Jastrzębską Spółką Węglową też i z innymi kopalniami, wszyscy no, liczyli, że przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość, coś się ruszy, coś się zmieni, coś będzie inaczej. Czy, panie ministrze, czuje pan, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Tak zapytam przełożonego, a potem już pana ministra.
Absolutnie tak. Nie czuję się absolutnie przełożonym, czuję się dalej kolegą. I myślę, że te relacje są, ojcze, takie same. Ja wierzę, ufam w to dzieło, które podjął pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii, w czym wspomaga go z całych sił pan minister Grzegorz Tobiszowski, poseł ziemi śląskiej. Oddany sprawie, ufam, że to dzieło przyniesie owoce. Te starania przyniosą owoce.
Bardzo proszę powiedzieć o tych planach. Co takiego, czym pan zaskoczy nas i polską gospodarkę jako odpowiedzialny za ten sektor?
Myślę, że ojcze i drodzy słuchacze, ważne, żebyśmy dwa słowa punktu wyjścia, z jakim się zetknął rząd Prawa i Sprawiedliwości, pani premier Beaty Szydło, a więc bez precedensu sytuacja w sektorze węgla kamiennego. Często słyszymy w różnych ośrodkach przekazu, iż my kontynuujemy założenia, które przygotował rząd pani Ewy Kopacz. Stąd ja chcę powiedzieć, że i przypomnieć. Wszyscy pamiętamy wystąpienie pani premier Ewy Kopacz owego czasu. Był to końcówka roku 2014, kiedy pani premier Ewa Kopacz w wystąpieniu dotyczącym różnych spraw i tam oświatowych wspomniała o tym, iż będą likwidowane 4 kopalnie. To wywołało duże wzburzenie i niepokój społeczny na Śląsku. Ja chcę powiedzieć, że myśmy po tym roku, który minął i podsumowaniu sytuacji w sektorze węgla kamiennego podjęli olbrzymie wyzwanie i trud, aby powołać Polską Grupę Górniczą, która to Polska Grupa Górnicza ma powstać 1 maja. Kapitał założycielski Polskiej Grupy Górniczej to 2 200 000 000. Wielkie wyzwanie, wielkie zaangażowanie podmiotów sektora energetycznego, ale nie tylko i finansowego, gdzie przeprowadzamy cały cykl rozmów z inwestorami, a są to inwestorzy giełdowi. I kluczem jest, aby wesprzeć oczywiście plan, który opiewa, by 11 kopalń, które są dzisiaj w kompanii węglowej i 4 zakłady górnicze, by weszły w całości do Polskiej Grupy Górniczej, tworząc nowy podmiot. Ideą tego jest, aby to podmiot był rentowny, aby go tak zrestrukturyzować i tak zmienić jego funkcjonowanie, a więc obniżenie kosztu wydobycia węgla w poszczególnej każdej kopalni. Zaraz powiem, bo to się już w części dzieje i będziemy to kontynuować, obniżanie kosztu wydobycia, przez co osiągniemy efekt rentowności, przez co osiągniemy efekt i mamy zamierzony efekt, aby w 2018 Polska Grupa Górnicza osiągała wynik dodatni. Jest to proces rozpisany na 2 lata, bo jest to proces długi. Związany to jest między innymi z tym, że przeprowadziliśmy w każdej kopalni, która jest w kompanii węglowej, stosowną analizę jej zasobów węgla, dostępności do złoża, zasobów kadry menedżerskiej, kosztów wydobycia, kosztów przygotowania ścian i wiele innych elementów składowych, między innymi kto jest odbiorcą węgla, jaki jest ten odbiorca. Zanalizowaliśmy i zdiagnozowaliśmy odbiorców na polskim rynku, zagranicznym i cały czas analizujemy sytuację na światowych rynkach surowcowych. Jak również przyjęliśmy w zeszłym roku, pod koniec, ustawę o restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, która pozwala, że te części kopalń, które nie są potrzebne przy wydobywaniu węgla, przy czynnych kopalniach, będziemy przekazywać do owej spółki restrukturyzacji kopalń. Tam przeznaczone są środki na odprawy stosowne, na urlopy dla osób, które przejdą wraz z tymi nieruchomościami. Przykład taki to jest część kopalni Pokój, przeróbka, która by wymagała inwestycji, ale po połączeniu z kopalnią Bielszowice, technicznym połączeniu, będziemy korzystać z przeróbki Bielszowic, kopalni Bielszowice. I tego typu przedsięwzięcia są rozpisane na role. To sprawia, że będziemy osiągać efektywniejsze wydobycie węgla, jak również jest obecnalizowana struktura menadżerska, struktura pracownicza tym osobom, które podejmą decyzję, iż chciałyby odejść na urlopy, na świadczenia przedemerytalne, są kierowane zapytania, bo pierwszy raz, i to chcę mocno podkreślić, tak rząd Prawa i Sprawiedliwości pewną ochroną wsparcia finansową obejmuje administrację. Tego do tej pory nie było.
Ale wejdę słowo, panie ministrze, bo zapomnę. To PGG, czy to nie jest tak, bo już widzę, jak syreny, niczym syreny kopalniane, opozycja będzie teraz takie puszczała hasło, że to powstaje wielki moloch, gdzie można powiedzieć, że jak w klasie, dobrzy uczniowie pracują na rzecz złych uczniów i pociągają średnią, prawda, że średnia wychodzi dobrze, ale no ci z kiepskimi ocenami są dalej kiepscy, a ci z dobrymi, dobrymi. Chodzi mi o to, że są różne te kopalnie, sam pan mówił, że...
To znaczy, prawda jest, że dzisiaj mamy sytuację taką, iż część kopalń nie osiągna indywidualnie na punkcie startu wyników na zadowalających, rentownych.
Są na stracie, prawda?
Tak. I stąd te różnego rodzaju zabiegi łączenia kopalń, jak chociażby kopalnia Pokój Bielszowice, jak chociażby ruch Anna, który jest przesuwany do spółki restrukturyzacji kopalń, a tworzy dzisiaj z kopalnią redutową kopalnię zespoloną. I wiele innych działań, które z tym są podjęte, sprawiają i chcemy doprowadzić. Dlatego te 2 lata, ten rok i przyszły, ma sprawić, że stosowne kopalnie będą osiągać wynik dodatni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że chcemy również na koniec tego roku i ze stroną społeczną, bo nam bardzo zależy, co chcę mocno podkreślić, by to się wszystko odbywało w dialogu społecznym, byśmy mogli ponownie przeanalizować sytuację i na rynku sektora węgla kamiennego, bo przecież wiemy, że nie żyjemy w przestrzeni, że jesteśmy w dużym kryzysie surowcowym, nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych, co niestety jakby nie jest naszym sprzymierzeńcem, wręcz przeciwnie, tak aby się na siły przysięgły przeciwko nam. Stąd na pewno będziemy prowadzić ten stosowny dialog i będziemy na bieżąco również analizować, jakie decyzje podejmować, aby osiągnąć ten cel, który dzisiaj żeśmy sobie założyli, by wreszcie osiągnąć przez tą reformę stabilność sektora węgla kamiennego. I chcę powiedzieć, że powstanie grupy górniczej, polskiej grupy górniczej, jest jednym z elementów naszych planów, naszej reformy sektora węgla kamiennego.
Czyli celem jest stabilność tej grupy, a nie dynamizm wydobycia, prawda? Żebyśmy się nie zachłysnęli.
Ojcze, trzeba mocno powiedzieć, że ideą również naszej reformy, która dotyczy nie tylko kompanii węglowej, bo mamy jeszcze holding katowicki, mamy również kwestie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. My akcentujemy i chcemy zmienić pewną filozofię. Wydobywamy węgiel taki i dla tych odbiorców, którzy go chcą i możemy go sprzedać. My musimy zmienić filozofię wydobywania węgla, nie wydobywać go dla samego wydobywania, bo to nam sprawia, że mamy problemy ze sprzedażą. Stąd na pewno musimy, i to jest jednym z elementów, z wyzwań, które stoją przed tą reformą, uporządkowanie rynku sprzedaży. My musimy segmentować sprzedaż węgla. To nie może być tak, że kompania węglowa, późniejszy górniczy podmiot polski, Polska Grupa Górnicza będzie rywalizować z katowickim holdingiem. Oczywiście. To, co ma dzisiaj. Dlatego, że te dwa podmioty, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa, dumpingują ceny sprzedaży na polskim rynku. I nie tylko na polskim.
A jaka jest pana filozofia? Polski węgiel należy do
Polska,
Polaków?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że sektor węgla kamiennego, ale nie tylko, polskie surowce muszą być pod nadzorem Skarbu Państwa, a przykłady mamy to, co się dzisiaj dzieje w grupie węgla brunatnego, gdzie mamy silnego, dużego, prywatnego. I dzisiaj mamy sytuację taką, że w rejonie Adamowa, Konina są przewidywane zwolnienia rzędu 1000-1500 osób, co jest wielkim również wyzwaniem w tej przestrzeni surowcowej.
No to do Barbórki jeszcze daleko, ale myślę, że dzisiaj górnicy na Śląsku powinni, słuchając nas, odetchnąć z ulgą, że te plany są bardzo ambitne i realne, bo myślę, że nad tym pracuje też zespół doradców, ludzi, którzy te różne sektory mają przebadane, bo chodzi nam, że polski węgiel w polskich kopalniach na polski rynek nie tylko trafia, ale również myślicie o tym, żeby poszedł, bo to jest nasz surowiec taki, można powiedzieć, narodowy, który mamy, który posiadamy.
Ojcze, wreszcie trzeba widzieć nie tylko w słowach, ale widzieć realnie wartość tego surowca. Już nie wspomnę o tym, że mamy polską energetykę opartą o ten surowiec, ale my go mamy pod dostatkiem, umiemy go wydobywać. Trzeba wreszcie zmienić filozofię, którą żeśmy stracili na przestrzeni lat i trzeba potraktować z wielką troską, jak wykorzystać efektywnie ten surowiec. I przede wszystkim nie ma czegoś takiego, co często się mówi, że jest wolny rynek, w którym mają kopalnie ze sobą konkurować. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu błąd z założenia. Dlaczego? Dlatego, że my musimy wysegmentować. Mamy węgiel energetyczny, mamy węgiel, który idzie do indywidualnych odbiorców, mamy węgiel koksujący w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, który idzie na inny rynek, a więc my musimy posegmentować rynek, wskazać polskim odbiorcom, że jest to polski węgiel i wtedy też uporządkowanie sprzedaży i nie konkurowanie między sobą polskiego węgla, mówię o Skarbie Państwa, spowoduje, że wreszcie osiągniemy pewne pozytywne relacje. A chcę tylko mocno podkreślić, że zaangażowanie finansowe, tego do tej pory nie było. 2 miliardy 200 milionów.
Skąd to jest? Pan już ma...
To są podmioty z sektora energetycznego, które wchodzą właśnie nie na zasadzie dotacji. To trzeba mocno podkreślić, że podmioty są to podmioty giełdowe i one wchodzą pod konkretny biznesplan, gdzie jest wykazana ścieżka rentowności Polskiej Grupy Górniczej. A więc budujemy podmiot, który ma być efektywnie zarządzany, ma się odnaleźć w gospodarce rynkowej ze wszystkimi uzależnieniami związanymi...
Nie jest taka zrzutka, że PZU coś rzuci,
Panie,
NBP coś
ojcze,
rzuci.
Ojcze, byłoby to bardzo wielkim błędem, jeśli byśmy zrobili to, co zrobili poprzednicy, sprzedając Knurów Szczygłowice z kompanii węglowej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej za miliard bodajże 500-600 milionów i nie przeprowadzono restrukturyzacji. To spowodowało, że te środki zostały niestety przejedzone i jesteśmy w trudniejszej sytuacji i kompania, i Jastrzębska po tej transakcji.
Dziękujemy za te wstępne relacje, panie ministrze. Pan minister Andrzej Adamczyk, patrzę na pana, widzę w oczach taki spokój, ale też i pewne plany na przyszłość. Via Carpatia to pierwsza rzecz, która jakoś się kojarzy z pana tutaj zarządzaniem, no i pytamy się o mieszkania te dla Polaków, no i niestety o te nieszczęsne polskie drogi, które już coraz więcej, ale pytanie, czy damy radę we wszystkich dziedzinach, panie ministrze, nadrobić straty, które były po tych 8 latach, niestety, trzeba powiedzieć.
Ojcze, jeżeli ojciec pozwoli, jeszcze odniosę się do tego, co mówił pan minister Grzegorz Tobiszowski. Ja z podziwem słuchałem zaangażowanej wypowiedzi, bo trzeba o jednym pamiętać, o czym pan minister nie powiedział, że Ministerstwo Energii to ministerstwo, które tworzy się po powołaniu rządu kierowanego przez panią premier Beatę Szydło. Nie było wcześniej Ministerstwa Energii, czyli tworzy się...
Gdzie ono było wtedy podłączone pod...
Tworzy się ministerstwo. Nie było Ministerstwa Energii, a to znaczy, jak ważne dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest dzisiaj polskie górnictwo, jest dzisiaj, jak ważna jest dzisiaj energia, jak ważne jest wszystko to, co służy jej wytwarzaniu. Z podziwem słuchałem tych wypowiedzi, bo jakby nie było tutaj ani słowa na temat tego, że przecież wiele czasu potrzeba, aby zorganizować samo ministerstwo. Tego czasu nam również wręcz nie starczało, bo tworzyliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jakby od podstaw, też po reformie.
Zresztą, bośmy się umawiali już nie jeden raz na przyjazd tutaj na rozmowy i ciągle pan minister mówił, że mamy jeszcze to, mamy jeszcze to, tak, mamy jeszcze spotkania i tak dalej wewnątrz więc
Pragnę zwrócić uwagę na to, że powstało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przez 8 lat od poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości polskie budownictwo nie było dowartościowane. Jego w przestrzeni zarządczej rządu i to budownictwo nie było zdefiniowane. Oczywiście byli wiceministrowie w Ministerstwie Infrastruktury, którzy prowadzili te sprawy, ale wydawało się, że jakby rząd zapomniał o polskim budownictwie. Dzisiaj jest zgoła zupełnie inaczej. Dzisiaj tym samym zrealizowaliśmy swoje zapewnienia z czasu przed wyborami, że na pewno polskie budownictwo będzie w właściwy sposób dowartościowane. A kiedy ojciec zapytał o dokonania, tak? Bo to ten początek, bo przecież nie będziemy tutaj mówili o tym, że tylko i wyłącznie tworzyliśmy struktury resortu. Jakby nie mieliśmy za bardzo czasu na to, żeby przeżywać spokojnie 100 dni, pierwsze 100 dni. Pierwsze czyny, zresztą cały rząd nie miał na to czasu. Nie mieliśmy na to czasu również w Ministerstwie Infrastruktury, bo od pierwszego dnia zajęliśmy się wspieraniem wszystkich działań, które miały na celu uratowanie, dzisiaj tak mogę powiedzieć, kontraktu na dostawę 20 pociągów DART, pociągów budowanych w bydgoskiej PES-ie, w przedsiębiorstwie polskim, o polskim kapitale, gdzie ulokowano zamówienie na wartości ponad miliarda złotych.
Ciekawe, w tej PES-ie, do której pani Kopacz tak chętnie przyjeżdżała przed wyborami, prezydent Komorowski, prawda, to był taki sztandarowy zakład, jedyny w Polsce, którym się można było pochwalić, że jeszcze dyszy. No przepraszam,
tak, ale mieliśmy groźbę, potężną groźbę, że kontrakt się nie będzie zrealizowany. Został podpisany aneks. Zamawiający było PKP Intercity, został 14 grudnia podpisany aneks. Jestem przekonany i to wpisujemy sobie też w jakiejś mierze w nasze dokonania Ministerstwa Rozwoju, bo tutaj zaangażowanie pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra Kwiecińskiego i pana ministra Słowika z Ministerstwa Rozwoju, tak jak po naszej stronie ministra Piotra Stommy, mówię po stronie Ministerstwa Infrastruktury, było olbrzymie. Udało się podpisać aneks, udało się uratować ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy, udało się uratować kontrakt. Odebraliśmy ostatniego DART-a i z tego się bardzo cieszymy. To jest nowa flota pociągów.
Oczywiście. I pociągi, które konkurują z Pendolino, proszę mnie poprawić, słyszałem, że roczna konserwacja jednego pociągu jest tańsza o 50 tysięcy niż tegoż samego Pendolino. Złoto,
no i 20 pociągów Pendolino, 20 DART-ów, różnica ponad miliarda złotych kontraktu.
Każdy
z naszych telewidzów te rachunki sobie już jest w stanie
wyobrazić.
Może sobie wyobrazić. Przy kontrakcie na Pendolino wraz z obsługą 2,7 miliarda. 2,7 miliarda. To był początek, później wszystkie działania, które wynikały z potrzeby weryfikacji planów. I tutaj weryfikacja planu drogowego, weryfikacja planów mieszkaniowych, w zasadzie tych planów nie zastaliśmy żadnych, weryfikacja planów inwestycyjnych kolejowych i w międzyczasie udało nam się, i z tego się bardzo cieszę, zrealizować konferencję Via Carpatia. Ona niedawno miała miejsce w Warszawie. Nieskromnie powiem, że na zaproszenie ministra infrastruktury, resortu infrastruktury do Polski przyjechali przedstawiciele czy ministrowie transportu 8 państw zainteresowanych tym szlakiem komunikacyjnym. Przypomnę, że to droga, która biegnie wschodnimi województwami Polski, Słowacji, Węgier, dalej na południe. To, jak nazywamy, droga życia dla Polski nie tylko wschodniej, ale dla wschodniej Europy. To wreszcie odwrócenie tego utartego od lat 90. schematu komunikacyjnego. Wschód, zachód. My chcemy także udrożnić przejazd z północy na południe. Chcemy łączyć Bałtyk z Adriatykiem, chcemy łączyć Bałtyk z Morzem Czarnym i Via Carpatia, droga ekspresowa, która dzisiaj zaczyna się w Kłajpedzie przez Kowno, Augustów. Planujemy do Białegostoku, dalej Lublin, dalej Rzeszów, dalej Barwinek, Koszyce, dalej przez Węgry, dalej przez Rumunię, dalej przez Bułgarię, dalej do Turcji, dalej do Grecji. Była pani minister Turcji, która deklarowała w imieniu tureckiego rządu absolutne współpracę, to absolutną współpracę dla tego projektu i wielkie zainteresowanie tym projektem. Rumunii są bardzo zainteresowani tym projektem, bo chcą dołączyć te poboczne drogi, czyli poboczne, inaczej drogi łączące Via Carpatię, czyli ten główny ciąg komunikacyjny, chociażby z portem w Konstancy. My dzisiaj chcemy łączyć porty Trójmiasta przez siódemką trasą S7, którą wreszcie uda nam się, mam nadzieję, zrealizować przez Warszawę, przez Lublin. Łączymy ją tutaj w Lublinie z Via Carpatią. I to olbrzymi projekt, który ma na celu łączenie tych odcinków dróg, które w Polsce były budowane od 2008 roku, często z wielkim niepowodzeniem, bo przecież musimy pamiętać o tym, że dzisiaj, gdy spojrzymy na mapę zrealizowanych odcinków dróg ekspresowych, autostrad, to często wygląda to tak jak ser szwajcarski. Tutaj są miejsca, gdzieś są miejsca. To nie jest nie połączone w wielu miejscach. Nie są one połączone w logiczny ciąg. Kolega poseł, minister Grzegorz, poseł śląski, dzisiaj cieszy się z autostrady, jak cały Śląsk z autostrady A1, która z południa Europy dobiega do Górnego Śląska, kończy się na wysokości lotniska Pyrzowice i dalej brakuje 200 kilometrów, żebyśmy mogli jechać odcinkiem autostrady do Trójmiasta, do portów. Dzisiaj autostrada A1 to jest drogą życia polskich portów. Dzisiaj dzięki autostradzie A1 możemy wzmocnić polskie porty i nadać im potężnego impetu rozwojowego. Dzisiaj polskie porty mogą spokojnie konkurować, chociaż myślę tutaj o Trójmieście. Również za chwilę będę mówił o Szczecinie, Świnoujściu. Dzisiaj polskie porty mogą konkurować z takimi portami jak Rostock na Bałtyku, bałtyckimi portami, innymi dużymi portami. I do tego zmierzamy. Spotkałem się z ministrem transportu Czech w Kamiennej Górze.
I nie mówiliście o zegarkach.
Nie mówiliśmy o zegarkach, ojcze. Mówiliśmy o trasie ekspresowej S3. Przypomnę, trasa ekspresowa S3 prowadzi ze Szczecina na południe, do południowej granicy państwa, na wysokości Hradec-Kralowe, na wysokości Lubina, na wysokości Bolkowa, przez Bolków Kamienną Górę do granicy państwa. Minister transportu Czech, z którym spotkałem się właśnie w Kamiennej Górze, tutaj pani posłanka Machałek i inni posłowie z Dolnego Śląska pomogli organizować to spotkanie. Minister transportu Czech powiedział, że rząd czeski dzisiaj wyznaczył sobie priorytet. Połączenie dróg ekspresowych, autostradowych Czech z naszą S3. Dlaczego? Bo zespół portów Szczecin-Świnoujście nie będzie tylko polskim portem. Będzie również portem, który służy Czechom, który służy tej współpracy międzynarodowej właśnie na osi północ-południe. No i gdyby zmierzać dalej, trudno tutaj nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się w związku z brakiem porozumienia z ministrem transportu Rosji, porozumienia w sprawie zezwoleń na wjazd na teren rosyjski, w drugą stronę samochodów w transporcie międzynarodowym, samochodów ciężarowych. Strona rosyjska zaproponowała takie rozwiązania i wprowadziła takie restrykcje na swoim terytorium, że uznaliśmy, iż nie możemy na to wyrazić żadnej zgody. Sprawa została postawiona jasno, wyraźnie. Pan minister Jerzy Schmidt, podsekretarz stanu w moim ministerstwie, znaczy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przepraszam bardzo, w moim ministerstwie, mój kolega minister negocjował bezpośrednio z wiceministrem transportu Federacji Rosyjskiej i mogę dzisiaj powiedzieć, że branża transportu samochodowego została w jakiejś mierze ochroniona przed propozycjami strony rosyjskiej, które praktycznie eliminowały nas z rynku rosyjskiego.
I Rosja trochę padła w swoje sidła, prawda?
No ojcze, to jest dzisiaj no, nie mogę tego komentować szerzej, ale w sposób jednoznaczny chciałem powiedzieć, że cieszę się, iż branża transportu międzynarodowego w Polsce z zadowoleniem przyjęła nasze starania, przyjęła starania rządu pani premier Beaty Szydło, rządu Prawa i Sprawiedliwości. I transportowcy powiedzieli wyraźnie, jeżeli mają takie wsparcie polskiego rządu, są w stanie nie jeździć przez kilka tygodni na terytorium Rosji, wytrzymają to, bo przecież terminy minęły 1 lutego, pamiętamy, a to były deklaracje z pierwszego tygodnia lutego, nie jeździć do czasu, kiedy zostanie podpisane porozumienie, ale podpisane porozumienie, które utrzymuje na tym samym poziomie możliwości transportowe wykonywane przez polskich przewoźników. Myślę, że to jest bardzo duży sukces z polskiej strony, sukces naszego rządu.
Czyli tak, Via Carpatia. Jeszcze, panie ministrze, kwestia też bardzo szeroka, mieszkania, bo mamy program 500+, czekamy, aż on wejdzie, zaczyna wchodzić w życie, więc mamy nadzieję, że rodziny polskie będą się rozszerzać, rodziny będą potrzebować mieszkań. Jakie pan ma plany? Czy mamy w Polsce za dużo mieszkań, bo one są za drogie i mamy pewną stagnację, bo wiem, że tak było. Był taki moment, że był ten boom, a potem, że Polaków po prostu nie stać na te duże powierzchniowe mieszkania, czy po prostu to jest taka bajka i tych mieszkań jest coraz bardziej potrzeba?
Dzisiaj mamy w Polsce taką bardzo dziwną z punktu widzenia Europy sytuację. W Europie standardowo około 40% mieszkań to mieszkania na wynajem, a 60% mieszkań to mieszkania
własnościowe.
W Polsce zaś te mieszkania własnościowe to około 85% całej substancji. Komercyjne mieszkania na wynajem to tylko kilka procent. Dlaczego? Bo dzisiaj w polskiej przestrzeni prawnej nie funkcjonują przepisy, które chronią własność właścicieli budynków mieszkalnych, którzy chcieliby przeznaczyć te mieszkania na wynajem. Tutaj jednoznacznie chciałem odnieść się do tego, jeżeli ktokolwiek z naszych telewidzów odniósłby wrażenie, że chcemy zmieniać przepisy o ochronie lokatorów. Nie, absolutnie nie. Natomiast diagnozujemy, że brakuje mieszkań na wynajem, bo brakuje dla nich też, przepraszam, brakuje rynku na wynajem, bo brakuje tych przepisów, które chronią właścicieli. Chcemy tutaj znaleźć przestrzeń taką, jaką znaleziono dla chociażby najmu okazjonalnego, ale on tylko w części, on jest w części tylko wykorzystywany. Chcemy przede wszystkim uruchomić Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego. Przygotowujemy konkretne propozycje, konkretne plany i nie będziemy o tym mówili za kilka lat, tylko za kilka tygodni. Jeżeli ojciec i nasi telewidzowie pozwolą, to bardzo proszę, abyśmy o tych szczegółach mogli mówić wraz z panią premier, bo taką deklarację złożyliśmy, że będziemy wspólnie ogłaszali te założenia, ale trudno dzisiaj nie powiedzieć, że będzie to program, który pozwoli budować mieszkania w cenach około 3000 zł za metr kwadratowy, 2,5 tysiąca zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, nie wliczając to ceny działki, nie wliczając kosztów obsługi finansowej całego przedsięwzięcia, nie mówię kosztów obsługi kredytów, nie mówię tutaj o samym koszcie realizacji. Mamy bardzo dużo terenów, które możemy zabudować budownictwem mieszkaniowym. Dzisiaj możemy w Polsce powiedzieć tak, jeżeli stworzymy właściwe instrumenty i warunki, to w Polsce będą budowane mieszkania. Rząd nie będzie budował mieszkań. Stwarzamy warunki do tego, żeby budowano jak największej ilości mieszkań. Będziemy dedykowali konkretne przepisy spółdzielniom mieszkaniowym, bo dzisiaj spółdzielnie mieszkaniowe mają potencjał, nie budują mieszkań. Będziemy składali niebawem propozycje konkretnych rozwiązań, które wyzwolą tą energię także i w spółdzielniach mieszkaniowych.
Jeszcze jedno pytanie, takie konsumenckie pytanie, że tak powiem. Ma pan świadomość, ile będzie kosztował przejazd autostradą na przykład z Gdańska do Zakopanego, jeżeli będzie ukończona ta, prawda? I chodzi mi, czy jest możliwe, żeby jakoś zmniejszyć koszty tego, bo to będzie prawdopodobnie ponad 200 zł. I pytanie, których Polaków będzie stać, oprócz, prawda, paliwa i wyprawy nad morze albo w góry, przejechać cały ten fragment. Czy po prostu są już takie obwarowania prawne, że nie da rady, bo to są już podpisane umowy na lata? Czy coś istnieje jeszcze, jakaś nadzieja?
Ojcze, to jest bardzo dobre pytanie i dziękuję za to pytanie, bo to jest właśnie tak, jak o czym mówiliśmy na początku. Mieliśmy okazję wielokrotnie w tym studiu rozmawiać, kiedy byłem członkiem klubu parlamentarnego, opozycyjnego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Można było bardzo łatwo krytykować. Dzisiaj jestem członkiem klubu rządzącego, bo jestem przecież posłem na Sejm, ale jednocześnie jestem członkiem rządu odpowiedzialnym za sprawy związane między innymi z opłatami autostradowymi.
I pan wie, że teraz te opłaty zasilają budżet albo nie zasilają?
Nie, to nie jest kwestia zasilania budżetu.
Tylko?
Bo ja uważam, że zawsze wysokość opłat powinna być na poziomie zrównoważonym, to znaczy odpowiadać możliwościom użytkowników dróg. Natomiast dzisiaj mamy oto sytuację taką, że jesteśmy zwarci umowami. Nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że my te umowy analizujemy pod różnym kątem. Analizujemy szczególnie pod kątem wprowadzenia jednolitego systemu poboru opłat na autostradach i na drogach krajowych, bo w 2018 roku kończy nam się umowa z administratorem systemu poboru opłat za przejazd drogami krajowymi. Koncesjonariusze, co koncesja, to inny sposób naliczania, inny sposób, znaczy inaczej podpisane porozumienie co do poborów. Każdy różni się od siebie i dzisiaj musimy znaleźć sposób na to, żeby to, przepraszam, w młodzieżowym slangu użyję kolokwializmu, ogarnąć, czyli żeby wszystko to razem zintegrować. Ale tutaj trafiamy na twarde zapisy umów. Dzisiaj jedno jest pewne, na pewno rząd nie będzie przyjmował takiej filozofii jak poprzedni. My nie chcemy brać na siebie inaczej. To nie tak, że rząd weźmie na siebie pełną odpowiedzialność i będzie szukał sposobów wyjścia w udrażnianiu punktów poboru opłat w trudnych momentach, takich momentach letnich. Pamiętamy podnoszenie bramek na punktach poboru opłat, autostradowych punktach poboru opłat. To koncesjonariusz, który podpisał umowę, zdeklarował płynność ruchu na bramkach autostradowych. To koncesjonariusz powinien tutaj zrobić wszystko, żeby ten ruch upłynnić, nie zrzucać całego obowiązku na barki państwa. Jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj bardzo wnikliwie analizujemy zapisy umów koncesyjnych. Jeżeli rząd polski podpisał, moim zdaniem, no przecież powtórzę to, co, o czym mówiliśmy z panią poseł wówczas Beatą Szydło, kiedy mówiliśmy o załączniku do umowy autostradowej, do umowy koncesyjnej na koncesję na autostradę A4. Przecież składaliśmy zawiadomienie z panią poseł, dzisiaj premier Beatą Szydło, do służb w sprawie niewłaściwego rozporządzenia mieniem. Mam na myśli tutaj załączniki do umowy koncesyjnej, które w bardzo złej sytuacji stawiają stronę państwa, stronę rządową.
Bo pan ma tego świadomość, że na przykład te autostrady zaczną być oczywiście w pewnych odcinkach bardzo szybkie, ale potem jest to wąskie gardło bramkowe, mało zjazdów i stają się, ceny są zachodniej Europy, natomiast no, wygoda jest, nie wiem, no, wschodnioeuropejska bardziej, prawda?
Ale to jest tak, że pozostawiono koncesjonariuszom często bardzo duże kompetencje, albo inaczej taką wolną rękę, bo może nie kompetencje, ale tak zwaną wolną rękę. Koncesjonariusz mógł i może w zasadzie wobec zapisów umów traktować użytkowników dróg w sposób, jaki je traktuje. Przypomnę historię na autostradzie A4, kiedy kierowcy stali w olbrzymich zatorach na punktach poboru opłat, w olbrzymich zatorach w trakcie remontu tej autostrady i pobierano jeszcze za to opłatę. Czas przejazdu drogą alternatywną, czyli równoległą do autostrady między Śląskiem a Krakowem, był zdecydowanie krótszy. Tak. Darmowy przejazd zdecydowanie krótszy na autostradzie.
No bo na bramkach trzeba było odsiedzieć.
Nie tylko na bramkach, ojcze, bo przecież autostrada była remontowana i z powodu remontów były zatory w...
Daj Boże wypadek, samolot ucieka z Krakowa komuś, bo nie dojedzie na przykład.
No to są już szczególne przypadki, ale wówczas jakby nie przywiązywano wagi do tego. Dzisiaj już ten problem remontów cokolwiek się ucywilizował. Dzisiaj była taka szczególna kampania w ostatnich latach przeprowadzona, także przy naszym udziale.
Będą pewnie ciekawe pytania do panu już za chwilę, ale jeszcze chcę dotknąć tego tematu elektrownie wiatrowe. Kto tu może, panie ministrze, bo wiadomo, że elektrownie wiatrowe to jest to, z czym mówiąc ogólnie w Polsce walczymy. To jest ta energia, która nas kosztuje i nie kosztuje, no bo mówi się, że nie kosztuje, bo wiatr jest za darmo, ale są koszty wtórne, które okazuje się, że węglowa elektrownia byłaby tańsza, prawda? Suma summarum.
Ojcze, trzeba bardzo mocno i wyraźnie powiedzieć, że odnawialna energia jest dotowana z budżetu państwa. To, że Unia dopuszcza, to jest prawdą.
Tak.
To, że Unia Europejska lansuje dzisiaj olbrzymie wsparcie ku temu i nawet wymusza, jak wiemy, w swojej polityce energetycznej, aby każdy kraj, jak również Polska, która ma surowiec na elektrownie konwencjonalne, a więc węgla kamiennego brunatnego pod ostatkiem, również tymi obwarowaniami jest dotykana.
A czemu tak nie dopuszcza? Bo ma w tym interes.
Chcę powiedzieć tak, że sprzęt, który jest wykorzystywany nie tylko przy wiatrakach, ale i przy fotowoltanice, nie jest to materiał i sprzęt polski. Jest to sprzęt zagraniczny, niemiecki, nie tylko. I muszę powiedzieć, że w poprzednim okresie, za poprzedniego rządu, w ostatnich latach, miliardy zostały uruchomione na odnawialną energetykę wiatrową, nie tylko. I chcę powiedzieć, że ta energetyka odnawialna w dużej ilości, ona sprawia, że przyje nam system energetyczny. Bo musimy mieć wszyscy świadomość, że wiatr wieje i nie wieje. To nie jest tak, że cały czas jest wiatr.
Jak w Portugalii gdzieś tam na
tak,
krańce,
tak samo słońce. Ono jest i go nie ma. W sytuacji, kiedy mamy okresy bezwieczne, mamy okresy bez słońca, a więc nie mamy tych instrumentów, które generują nam energię, no to energetyka konwencjonalna jest tym fenomenalnym zabezpieczeniem. Ona właściwie buduje nam system i bez niej nie moglibyśmy nawet z tej odnawialnej
skorzystać.
Natomiast jeśli mamy za dużo odnawialnej, to powoduje to i ona wchodzi do systemu. Musimy wyłączać elektrownie konwencjonalne. Jeśli my wyłączamy, rośnie nam automatycznie koszt utrzymywania elektrowni konwencjonalnych, które utrzymują w tym momencie cały system odnawialnej energii. I stąd należy zastosować pewne proporcje, pewne zdrowe relacje na rynku energetyki w każdym kraju. I stąd my uważamy, że w przestrzeni dyskusji europejskiej, że każdy kraj ma prawo do swojej polityki energetycznej opartej na te surowce czy na te nośniki, które dla niego są korzystne gospodarczo. My, mając surowiec węgiel kamienny i historycznie oparte elektrownie o węgiel kamienny i mamy ten węgiel, umiemy go wydobywać i mamy również węgiel brunatny, co też trzeba podkreślić w Polsce, a więc te dwa surowce, które stanowią fundament polskiej energetyki, one powinny stać się tymi, na których powinniśmy oprzeć przyszłość polskiej energii. I stąd inwestycje, które przed nami stoją. Proszę zobaczyć, i tu wrzucam tak temat elektrowni Ostrołęka. Jakżeż ona rodzi się w bólach, bowiem ona stoi w konkurencji z odnawialną energetyką dość mocno. A jednak, co by nie powiedzieć, mówimy to o dużych pieniądzach, właśnie, dużych recach finansowych.
Ale finansowo, chcemy przykładowo oświetlić dom i w naszym przypadku co? Świeczka kosztuje drożej niż lampa naftowa, tak? Chociaż świeczka daje mniejszą energię, mniejsze światło, a jednak my płacimy za tą świeczkę, żeby ona się paliła, bo czasami może nafty zabraknąć.
Oczywiście, ojcze. Trzeba zauważyć tak. Pewność dostaw to raz, dwa,
jakość
i oparte elektrownie o to, co mamy pod dostatkiem. Bowiem jeśli przewartościujemy, jeśli chodzi o elektrownię, o energetykę, o system odnawialny, zepsujemy sobie system per saldo, jeśli chodzi o elektrownię konwencjonalną. I dzisiaj tego już dotykamy. My już dzisiaj, to Niemcy mają olbrzymi problem i prawdopodobnie za parę lat Niemcy będą musieli weryfikować swoją politykę i dzisiaj Niemcy bardzo mocno oddziałują na kraje sąsiednie, chcąc nam podawać dotowaną energię elektryczną, bo to trzeba zwrócić uwagę, że energia oparta na konwencjonalnych nośnikach ma być energią rynkową, zaś energia, która jest na nośnikach odnawialnych, jest dotowana. A więc mamy z założenia w polityce europejskiej nierównowaga tych dwóch podmiotów, jeśli chodzi o energię. Natomiast co jest ważne? To dzisiaj już jest energetyka, to jest duży zasięg finansowy, to jest duży biznes, olbrzymi biznes. Tu chodzi o miliardy, a więc też musimy zwrócić uwagę, że przez to tak trudno buduje się reformę górnictwa, bo przecież zbudowanie silnych podmiotów gospodarczych, surowcowych sprawiają, że niektóre podmioty będą mieć trudniej na rynku polskim robić swoje duże interesy, a nie są to podmioty związane z polską gospodarką.
Potwierdzam, bo elektrownie wiatrowe to jest problem dla polskiego systemu energetycznego, o czym pan minister Tobiszowski teraz mówił, ale też elektrownie wiatrowe to wielki problem. Ich lokalizacja, budowa to wielki problem, który dotyczy terenów całego kraju. Dzisiaj w Polsce zarejestrowano ponad 600 komitetów protestacyjnych. Mieszkańcy w ponad 600 miejscach, podejrzewam, gminach, protestują przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych. To jest problem nabrzmiały, problem, którego nie można było rozwiązać w ostatnich latach. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość proponowało projekt ustawy, on został odrzucony. Dzisiaj pojawił się projekt poselski.
Ale pan wie, jak to było w wielu miejscowościach. Na początku, zanim powstawały elektrownie, przyjeżdżała delegacja, mówiła, chcecie drogę do szkoły, chcecie drogę na cmentarz, czy jakąś świetlicę taką wiejską, pozwólcie na kilka tutaj inwestycji.
No, oczywiście, ojcze, to było cokolwiek podobne do sytuacji, kiedy kolonizatorzy przyjeżdżali z koralikami, prawda, i łudzili tutaj, że dzięki elektrowni wiatrowej to będzie w gminie, w miejscowości dobrobyt, i wcale tak nie było i wcale tak nie jest.
Przez miesiąc było.
Przez miesiąc było, ale później już nie. Później sytuacja się zmieniła i ci, którzy mają w sąsiedztwie elektrownie wiatrowe, wiedzą, jaka to jest, wiedzą, co to znaczy.
I tak jest życie niezdrowe, mówiąc ogólnie, klimatycznie. A jeszcze tutaj mieć gdzieś za uszami poczucie, że coś może mi się dziać.
Ja jeszcze, Grzesiu, o tym, przepraszam, panie ministrze, o tym projekcie, bo tym projekcie poselskim, bo on wprowadza takie cywilizowane relacje pomiędzy tym, kto chce budować, a pomiędzy tym, kto z tą budowlą będzie długo sąsiadował przez lata, dziesiątki lat. Dzisiaj budowano elektrownie wiatrowe, buduje się elektrownie wiatrowe czasami nad dachami, przepraszam za przejaskrawienie,
obór, tak.
Ale nad dachami domów, bo przecież odległość 300-400 metrów od domu mieszkalnego wiatraka o wysokości ze śmigłem 180 metrów to jest bez mała wiatrak nad głową, prawda? To jest oddziaływanie tych...
Słychać o tikanie takie co jakiś czas. Jak on się obraca, prawda? To takie.
No to jest stroboskopowy efekt, to jest efekt dźwiękowy. Ja przewodniczyłem podkomisji nadzwyczajnej w poprzedniej kadencji Sejmu, która zajmowała się tym projektem Prawa i Sprawiedliwości, który miał tutaj cywilizować te relacje. Wraz z podkomisją odwiedziłem farmy wiatrowe, między innymi pod Gołdapią. Ja widziałem na własne oczy. Ja bezpośrednio odczułem, jak oddziaływują te elektrownie wiatrowe na człowieka, który znajduje się w ich pobliżu i nie przez kwadrans, ale przez wiele godzin. Ci ludzie, mówię, ci, którzy sąsiadują z elektrowniami wiatrowymi, muszą żyć w ich sąsiedztwie teraz stale. I co proponuje projekt Prawa i Sprawiedliwości? A złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, że elektrownie wiatrowe muszą być oddalone minimum od siedzib ludzkich odległość powinna być równa dziesięciokrotnej wysokości, licząc od podstawy do najwyższego punktu wraz ze śmigłem. Czyli jeżeli mamy w wiatrach 180-metrowy, to jest prawie bez mała 2 kilometry od siedzib ludzkich. Dzisiaj projekt przewiduje, że będzie można wybudować elektrownię wiatrową pod warunkiem, że jest ten teren uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego. Na żadne decyzje WZIZT, decyzje, które były podstawą wielu takich budów. Dzisiaj będziemy mówili o tym, czy projekt poselski mówi o tym, że Urząd Dozoru Technicznego obejmie swoim nadzorem te urządzenia. Przypomnę, dzisiaj tych urządzeń nikt poza właścicielem nie kontroluje, ich stanu technicznego, a przecież znamy przypadki, kiedy awarie turbin, awarie związane chociażby z urwanymi śmigłami oddziałowują, delikatnie rzecz mówiąc, są zagrożeniem dla sąsiadów, są zagrożeniem dla przechodzących w pobliżu osób. Dzisiaj notujemy bardzo wiele takich przypadków w całym kraju. A kiedy mówimy kiedy pan minister Tobiszowski mówi o tych, którzy są mocno zainteresowani lokalizacją elektrowni wiatrowych w Polsce, to jako przykład podam zdarzenie, którego byłem świadkiem w mijającym tygodniu. Otóż udałem się na konferencję, na debatę w środowisku inwestorów, czyli tych, którzy budują farmy wiatrowe. Zostałem zaproszony wraz z moim zastępcą, panem ministrem Tomaszem Brzuchowskim, na panel, na debatę przy okazji targów, które związane były z szeroko rozumianym produktem taniej energii. I cóż się dowiedziałem, co usłyszałem od jednego z szefów z zagranicznych koncernów, jednego z szefów koncernu, który jest jednym z wiodących tutaj w lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce. Dowiedziałem się, że projekt Prawa i Sprawiedliwości nie jest projektem, który cywilizuje relacje, tylko jest projektem neandertalskim. To znaczy, że przyrównał ten człowiek posłów polskiego Sejmu, posłów Prawa i Sprawiedliwości, wnioskodawców tego projektu do neandertalczyków, do ludu, który nauka określa, żył przed 300 tysiącami lat na Ziemi.
Który wymarł, nie był homo sapiens.
Który wymarł, tak. Prawda? Ciekaw jestem, czy właściciel, czy przedstawiciel takiego koncernu powiedziałby to samo w Berlinie wobec posłów Bundestagu, czy powiedziałby to samo w Londynie wobec członków Izby Gmin. To skandaliczne moim zdaniem zachowanie świadczy o tym, jak traktuje się Polskę w perspektywie globalnych koncernów. Jak wyobrażają sobie Polskę inwestorzy, między innymi inwestorzy farm wiatrakowych. Bo to stwierdzenie padło w obecności kilkudziesięciu przedstawicieli inwestorów i nikt przeciwko temu nie zaprotestował. No,
może przez ileś tam lat byśmy zachęcali sami, żeby nas...
Dokładnie tak było. Ojcze, no dokładnie tak było, bo jeżeli pojawia się postulat, przecież dzisiaj pani minister edukacji, Anna Zalewska i wiele innych osób, które przez ostatnie lata działało na rzecz ucywilizowania tych relacji, ustalenia, gdzie można lokalizować elektrownie wiatrowe, gdzie nie. Kiedy mówiono o tym, podnoszono konieczność regulacji, to tych regulacji nie wprowadzano. Dlaczego? Bo najkorzystniej można prowadzić tego typu przedsięwzięcia, jeżeli regulacje są znikome albo praktycznie żadne. Przytoczę słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy z jego kampanii wyborczej. Kiedyś kandydat na prezydenta, pan europoseł Andrzej Duda, dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej, wspomniał wypowiedź jednego z szefów zachodnich banków w Polsce. Ten szef zachodniego banku był pytany, dlaczego w Polsce stosują takie przepisy, takie procedury, które powodują, że klient banku ponosi tak duże opłaty w związku z skorzystaniem z usług tego banku. Tenże powiedział krótko, bo w Polsce można. Bo w Polsce można. I ci inwestorzy też powiedzą, bo w Polsce można. Nie można w innych krajach, ale w Polsce można. Dzisiaj ci inwestorzy wielkich farm wiatrowych mówią, że Polska jest najbardziej przyjaznym krajem. Oczywiście, bo jeżeli można na decyzję WZIZT wybudować wielką farmy, jeżeli można wprowadzać do planu w trybie i w sposobach lokalizacji elektrowni wiatrowych, które oddalone są od domów o kilkaset metrów, od siedzib ludzkich, no to faktycznie w Polsce można.
Ta metoda, że nie jest winny ten, kto oszukał, tylko kto się dał oszukać, bo on stworzył możliwości dla tego, który... On tylko skorzystał z szansy, z okazji i się mu udało.
Zmieniamy to, ojcze. Zmieniamy to i jesteśmy w pełni determinowani, żeby...
Oby to było, bo mówię, że...
Żeby te relacje cywilizować.
Powiedzieli, ja miałem zapytać, już dajemy głos słuchaczom, telewidzom, ale pierwsze wasze wejście do ministerstwa, czy budowanie tego nowego, ale pan też miał poprzedników, nie? Chyba przez kilka dni pan się trzymał za głowę, prawda? Czy za oczy. Ojcze, co tu się działo, jak to było?
Boże, Jastrzębska Spółka Węglowa dzisiaj jeszcze jest w grze i my ją ratujemy, budujemy program restrukturyzacji. To jest wynikiem ciężkiej naprawdę pracy, wysiłku i pierwszych bardzo twardych decyzji w negocjacjach z instytucjami finansowymi w miesiącu listopadzie i początku grudnia, dlatego że ona była przewidziana do likwidacji, do upadłości. I chcę też, żeby to mocno wybrzmiało, bowiem mało kto wie, że spółka giełdowa, która osiągała naprawdę super wyniki w 2010, 11, 12, 13, dzisiaj bijemy się i ratujemy z wielką determinacją, również budując zaplecze kapitałowe i aktywach na koksowni przyjaźń Wiktorię, aby tam został proces inwestycyjny uruchomiony i aby ją uratować w przestrzeni
gospodarczej. Jeszcze w oparciu o mandat zaufania Solidarności, prawda, górniczej, bo tam cały czas Jest to takie czekamy, sprawdzamy, tak?
Ojcze, ja chcę podkreślić, szczególnie jeśli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową i mówię to z wielką taką, z wielkim podziękowaniem tam do strony społecznej. Między innymi Solidarność, ale też innych dużych związków zawodowych, bowiem w miesiącu wrześniu, jeszcze za poprzedniego rządu, strona społeczna podjęła wielkie wyrzeczenia, rezygnując z czternastek, rezygnując z części z barburki w imieniu pracowników, a więc bardzo mocno się cofnęli, czyli obniżając pensje swoim pracownikom jako przedstawiciele. Uważam, że była to wielka decyzja. Ona między innymi uratowała, że dzisiaj możemy bić się o to, aby Jastrzębska Spółka Węglowa mogła dalej funkcjonować jako podmiot węglowy, bo prawdopodobnie założenia były takie. Strona społeczna się nie zgodzi, a więc ogłosimy upadłość i wtedy by wykupiono poszczególne aktywa. Myślę, że jak przyjrzymy się głębiej pewnym decyzjom poprzedników, to zauważymy, że nie zależało im na silnym górnictwie.
Zarząd wyprawkę chyba pobrał, raczej nie zostawił.
Chcę powiedzieć, że wpłynęło z poprzedniego zarządu o to, aby za te miesiące 2015 roku, gdzie był jeszcze stary zarząd, otrzymać stosowną premię. Natomiast zostało to na poziomie ministerstwa przez radę nadzorczą zablokowane.
Zresztą podobnie chyba taki plan towarzyszył i innym zamiarom, a tutaj będących kompetencji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Przypomnę historię właśnie tych zezwoleń na przejazdy w transporcie międzynarodowym dla polskich przewoźników i przewoźników rosyjskich. Jeżeli by przewoźnicy polscy protestowali, blokowali drogi w Polsce, bo porozumienie nie jest podpisane, no to wówczas musielibyśmy niekorzystne dla naszych przewoźników w efekcie, dla polskiej gospodarki narodowej porozumienie podpisać. Jeszcze raz powtarzam, bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli rząd w naszych staraniach.
Drodzy Państwo, my już zapraszamy może po oddechu muzycznym, jeżeli jest przewidziany, zapraszamy do telefonów na naszej antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Przypomnę, nasi goście, mówimy o górnictwie węgla kamiennego oraz wyzwania przed budownictwem, infrastrukturą. Nasi goście, pan minister Andrzej Adamczyk, pan minister Grzegorz Tobiszowski, zapraszamy. I telefony, które widzimy dla Polski Północnej 657-0011, wcześniej 56-657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, wcześniej 56, a zagranicy 48. Jeżeli jest telefon już, to prosimy, a jeżeli nie, to za chwilę pewnie już na pewno będą, bo w tej części rozmawiamy jeszcze przez kilkanaście minut, natomiast w drugiej będzie 2 godziny na spotkanie i nieco pewnie szerzej możemy dotknąć tutaj tych spraw. Jeszcze może jedno pytanie do pana ministra od spraw górnictwa. Pytanie, czy przychodzi czas na prywatyzację kopalń?
Jeśli chodzi o polski rząd w tym składzie, który jest, my nie przewidujemy prywatyzacji wyprzedaży żadnej kopalni, żadnych złóż, dlatego że wychodzimy z założenia, iż to państwo poprzez Ministerstwo, w tym przypadku Energii, powinno zarządzać, koordynować i planować inwestycje, jeśli chodzi o surowce.
Dlatego moje pytanie, bo takie różne jaskółki dolatywały, powiedzmy, tam stąd czy stamtąd. Ale to tak może
jednoznacznie, bezdyskusyjnie odpowiadam, że za tego rządu takie decyzje nie będą w ogóle rozpatrywane. Może...
Mamy już telefony, więc odbierzmy, panie ministrze. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości. Dzwonię z Warszawy. Moje pytania są następujące.
Ale pana imię?
Gazu z węgla. Do połowy lat 60. Gazowano węgiel i w kuchniach w całym kraju posługiwano się gazem węglowym. Potem na pomocy decyzji ówczesnego Związku Radzieckiego zaczęto sprowadzać gaz ziemny ze Związku Radzieckiego i tak trwa do chwili obecnej. Czy jest możliwy powrót do gazu węglowego? To jest jedno pytanie. Drugie, spółki węglowe sprzedają węgiel z kopalni. Kopalnie sprzedają węgiel bardzo tanio, spółki sprzedają, a spółki sprzedają ten węgiel dalej bardzo drogo. Czy kopalnie nie mogłyby bezpośrednio sprzedawać tego węgla, żeby ten węgiel przynosił im trochę większy dochód? Odnośnie odnośnie budownictwa mieszkaniowego. Przed wojną, żeby zwalczyć lichwę mieszkaniową, stworzono najlepszą na świecie ustawę prawo spółdzielcze i spółdzielnie sprzedawały członkom mieszkania albo wynajmowały po kosztach własnych, albo sprzedawały bardzo tanio mieszkania też po kosztach własnych budowy. Obecnie mamy ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, nowe prawo spółdzielcze i spółdzielcze mieszkania są bardzo drogie. Czy nie warto by pomyśleć o przywróceniu przedwojennego prawa spółdzielczego? Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję, panie Michale, pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie.
Rozpocznę od sprzedaży węgla. To, co już wspomniałem w tej mojej pierwszej wypowiedzi, rzeczywiście zjawisko, o którym pan wspomniał, jest powszechne. Cena na bramie tak zwanej, czyli przy odbiorze węgla, a u odbiorcy jest zdecydowanie różna, parokrotnie wyższa. Stąd zależy nam, aby powstała Polska Grupa Górnicza z jednej strony, z drugiej strony, żeby na podstawie katowickiego holdingu węglowego powstała albo Katowicka Grupa Węglowa, albo holding węglowy z kopalniami holdingu Węglokoksu Kraj, czyli kopalnia Bobrek Piekary, i również myślimy tutaj o kopalni Bogdanka, która by w tym systemie się znalazła. I te dwa podmioty powinny w sposób czytelny, jasny wskazać na polskim rynku, który węgiel jest polski, i stworzyć polskie składy węgla i wpływać na stosowną cenę na rynku sprzedaży polskiego węgla. To jest to, o czym ja mówiłem, na uporządkowaniu sprzedaży na polskim rynku, bo mamy węgiel energetyczny i to jest sektorówka, ale mamy ten węgiel detaliczny do odbiorcy prywatnego, do elektrociepłowni czy do innych przedstawicieli gospodarki. Natomiast co do zgazowania węgla, rząd pani Beaty Szydło jest zdeterminowany, aby przyspieszyć technologię zgazowania węgla. Dzisiaj mówimy o dwóch technologiach. Niektórzy bardzo mocno podkreślają, że jest możliwość zgazowania węgla w pokładach na dole w kopalni, szczególnie tych kopalniach, które przestają być już czynne, czyli byłyby przeznaczone część kopalń do likwidacji. Natomiast jest duża grupa intelektualistów mówiących, że tu mamy duże problemy z utrzymaniem bezpieczeństwa takiego zgazowania. Mamy daleko posunięte już prace, jeśli chodzi o zgazowanie węgla na powierzchni. I tutaj ostatnio odbyła się konferencja w Katowicach, która była przeprowadzona, zorganizowana przez Izbę Górniczą w Katowicach, i uczestniczyli tam przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. I chcemy przyspieszyć z tymi instytucjami, aby wdrożenie, nie tyle już prowadzenie prototypów, ale wdrożenie sieci zgazowania węgla miało miejsce nie 2030, jak to padło na konferencji, ale o co najmniej 10 lat szybciej, bowiem chcielibyśmy, aby również osiągać nie tylko do systemu gazowego, ziemnego gaz, ale przede wszystkim do polskiej chemii, bo mamy technologie dość mocno posunięte, i pytanie, które my dzisiaj stawiamy jako ministerstwo i jako rząd, to ile trzeba nakładów ponieść, aby skrócić ten okres wdrożenia w przemysł konkretnego systemu zgazowania.
Bardzo ciekawe pytanie pana, naszego telewidza, pana Michała, mieszkańca Warszawy. Tak. O prawo spółdzielcze i o spółdzielnie, które budują mieszkania. Dzisiaj mamy bardzo trudną i niesprzyjającą osobom średnio zamożnym czy mniej zamożnym sytuację mieszkaniową w Polsce, bo to tworzy się pewnego rodzaju klincz. Są dostępne mieszkania, owszem, ale bardzo, bardzo wysokie ceny. Metr kwadratowy powierzchni użytkowej to powiedzmy 4, 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych. Dzisiaj wiemy, bo eksperci to wyliczają, każdego kwartału można znaleźć wyliczenia kosztu budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej w budynku wielomieszkaniowym, wielokondygnacyjnym, bez ceny działki. Koszt ten to około od 2,5-3 tysiące złotych w średnim standardzie pod klucz. Takie są ceny wyliczane przez ekspertów. I rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pani premier Beaty Szydło, doprowadzi do tego, że będziemy mieli całą paletę propozycji w tych cenach mieszkań na wynajem z dojściem do własności. Będziemy, jeszcze raz powtórzę, chcieli uaktywnić spółdzielnie mieszkaniowe, bo są bardzo zainteresowane inwestycjami. oczekują zmian w prawie spółdzielczym. Dziękuję naszemu telewidzowi, panu Michałowi, za podpowiedź. Sam osobiście zainteresuję się, co jest w zapisach ustawy sprzed II wojny światowej o spółdzielniach mieszkaniowych, bo warto, przyznaję się, nie czytałem, pan minister Tobiszowski od dawien dawna w polskim Sejmie zajmował się sprawami spółdzielczości mieszkaniowej, ale nie wiem, czy czytał ustawę przedwojenną. Ja czytałem prawo budowlane przedwojenne z 1928 roku. I otóż chcemy uruchomić mieszkania, ten proces mieszkaniowy, także i spółdzielnia, budowy mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych. Powiem o tym zapewne, będzie okazja, tak, będzie o tym w rozmowach niedokończonych. Także deklarujemy w tym roku nowy kodeks budowlany, który uprości, spowoduje, że budowanie będzie procesem zdecydowanie łatwiejszym, budowanie w Polsce, wbrew temu, co uczynił poprzedni rząd, poprzednia ekipa rządowa.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejne telefony, tak? Bardzo prosimy. Słuchamy. Maria.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Kielc.
Słuchamy pani.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam panów ministrów. Bardzo się cieszę, że jednak Pan Bóg działa. I jest mi dane, że mogłam się dodzwonić dzisiaj. Mam pytanie, zresztą ja już z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem rozmawiałam swego czasu. Nawet miałam taką propozycję, że mnie pan Stanisław i pan Andrzej właśnie zaprosili do siebie, bo mam taką ciężką sytuację od 80 roku. Po śmierci męża w 79 miałam 3 książeczki mieszkaniowe i mam je do dzisiaj. To jest tyle lat. Dzieci nie mają. Po prostu ja mnie nie stać na to, żebym po prostu kupiła czy mieszkanie, czy załatwiła. Nawet ostatnie dziecko, które się po śmierci urodziło, to po prostu nie może sobie poradzić też i jakieś takie może żale ma, że ja nie dam mu tego mieszkania. Co mam zrobić? Jak mam oczekiwać? Ja bym chciała, żeby mi pan Andrzej może dał jakieś takie bliższe informacje, że ja bym kiedyś tam, czy nie wiem, czy napisać, czy żeby to wszystko przedstawić, żeby mi ktoś pomógł, bo zostałam przez państwo nasze, tak można powiedzieć, okradziona strasznie. Skrzywdzona.
No tak, tylko pani Janina, rozumiem, tylko to jest pytanie, bo to były lata 80. Teraz jak to jest? Bo to jest dług pewien, który został...
Znaczy jest ciągłość państwa. My nie możemy odwracać się od tych osób, które zostały w jakiejś mierze oszukane.
Jak pani pomoże? Jak pan by pomógł teraz?
Ja zapraszam naszą panią Janinę. Panią Janinę zapraszam do korespondencji. Pani Janino, proszę zerknąć na adres w internecie Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, Chałubińskiego 6/4. Proszę wysłać kontakt do siebie, ja się z panią skontaktuję. Opiszę pani tą sytuację, przypomni pani tą sytuację. Będziemy chcieli pani pomóc.
I pan minister zareaguje. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, słuchamy. Telewizja
Trwa.
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mam na imię Mieczysław, dzwonię z Kaszub. Mam pytanie. Słuchając wypowiedzi pani premier, określiła ona nawet dosyć kategorycznie, że nie będzie elektrowni atomowej w Polsce budowanej. Polska energetyka oparta jest na węglu brunatnym, tak jak panowie ministrowie mówią, i węglu kamiennym. I w związku z tym bardzo dziwię się, tutaj właśnie na Kaszubach jest, w rejonie właśnie Żarnowca, w gminach, są różnego rodzaju ulotki, informacje, co to nie zrobią. W Domu Kultury, tak jak panowie mówili, jakieś tam pufy, jakieś tam inne rozdają. W gminach ulotki są na temat właśnie, że jakie to będą korzyści z energetyki atomowej i tak dalej. I dlatego moje pytanie jest, czy to, co powiedziała pani premier, polega na prawdzie, a sądzę, że mam w pełni zaufanie do pani premier, że to będzie prawdą, że takie elektrowni mając tyle węgla, mając tyle dobra naturalnego, no nie ma logiki. Ja nie widzę sensu budowania czy przystępowania do projektowania, tym bardziej, że Żarnowiec to jest wspaniała sprawa elektrowni wodnej. Dziękuję uprzejmie i będę oczekiwał odpowiedzi.
Panie Mieczysławie, dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Panie Mieczysławie, ja, zanim zapewne pan minister Tobiszowski zabierze głos, z pełną stanowczością. Pani premier Beata Szydło nie mówi tylko w swoim imieniu, w imieniu polskiego rządu i nie ma powodów do tego, żeby wątpić w to, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Pani premier Szydło nie ma w zwyczaju ani członkowie rządu prawa, tego obecnego rządu, wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, nie kłamią, nie oszukują. Deklaracje pani premier bardzo proszę traktować jak najbardziej poważnie.
I panie ministrze?
Potwierdzam ten cytat, to co powiedziała pani premier, to są wytyczne dla naszego rządu, jest to stanowisko polskiego rządu, stąd przygotowania, które obecnie trwają w Ministerstwie Energii, gdzie za niedługo też przejmiemy nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi, dotyczy budowania, przygotowania inwestycji opartej o surowiec węgla kamiennego i węgiel brunatny, bo również dyskutujemy nad nowymi odkrywkami, jeśli chodzi o węgiel brunatny, bo tam też mamy dość duże zapóźnienia i musimy przyspieszyć te prace. Także potwierdzam również wypowiedź mojego kolegi ministra Adamczyka, iż wytyczne, które ministerstwo otrzymało od pani premier i które realizuje, to budowa elektrowni opartej o sektor węgla kamiennego.
Czyli w tym temacie się nic nie zmieni, tak jak było powiedziane przez panią premier. Mamy jeszcze telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Halo, halo. Prosimy bardzo. Ktoś był, ale się może przerwało nam połączenie, może się jeszcze uda. Zważywszy, że jeszcze jedno jest ważne, że mamy węgiel kamienny, a tutaj wiemy, że Francja była zainteresowana, żeby nam swoje procedury sprzedawać, że niby są na czasie i tak dalej. Dowiadujemy się, że była awaria, prawda? Tylko nieco tam wstrzymywana była informacja na temat jednej elektrowni jądrowej.
Ja powiem osobiście tak, i to chyba nie jest tylko moje stanowisko, że państwo, które chce się rozwijać, to bazuje na swoim potencjale, intelektualnym potencjale obywateli, ale i to, co dała mu natura, a więc surowce, które mamy do dyspozycji. W związku z tym, że mamy do dyspozycji surowiec węgla kamiennego, węgla brunatnego. Zobaczmy przykładem, jak wmówiono nam kiedyś, jeśli chodzi o siarkę. Był kryzys, mieliśmy problem uratować kopalnię siarki. Dzisiaj siarka przecież ma wysokie notowania cenowe, byśmy zbili niesamowite wysokie inwestycje, które byśmy wtedy ponieśli.
Tak?
I dlatego trzeba ten kryzys związany z surowcem węgla kamiennego przejść, abyśmy w przyszłości mogli dyskontować interwencjonizm państwa i dyskontować te inwestycje, które dzisiaj planujemy.
I jeszcze pytanie, jeszcze telefon jeden na koniec chyba. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Tak, halo?
Tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja do ministra budownictwa. Panie ministrze, istnieje potężny problem braku w Polsce w prawie budowlanym jednolitego minimalnego standardu budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Chodzi o to, że aby to spełnić, musi być usunięty z prawa budowlanego ustęp 2 artykułu 5 prawa budowlanego, który wyłącza spod minimalnego standardu wszystkie istniejące budynki mieszkalne. I każda szopa może być uznawana za mieszkanie. Tak by to narusza godność człowieka, czyli konstytucję także. No, godność człowieka jest nienaruszalna i obowiązuje to wszystko. Gazie państwa. W związku z tym proszę i właściwie jako obywatelka żądam likwidacji tego artykułu, o którym powiedziałam i wprowadzenie jednolitego, minimalnego standardu mieszkaniowego w Polsce, nie naruszającego godności człowieka.
Dziękuję bardzo pani Anno, pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję bardzo pani za ten apel. Dziękuję za to zainteresowanie. Domniemywam, że mam do czynienia z osobą, która doskonale porusza się w polskiej przestrzeni prawnej określającej procedury inwestycyjne, a w tym przypadku prawo budowlane. Trwa dyskusja na ten temat. Ja już dzisiaj powiedziałem, że przygotowujemy kodeks budowlany i muszę panią Zapewniam panią, że nad każdym z obowiązujących, widniejących w prawie budowlanym, ale także w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym przepisów pochylamy się ze szczególną uwagą. Faktem jest, że wokół tego zapisu trwa debata. Myślę, że przyjmiemy takie rozwiązania, które nie będą godziły, nie będą uchybiały godności ludzkiej, nie będą godziły w zapisy konstytucji. Tutaj panią zapewniam, że na pewno tak będzie. Dzisiaj musimy określić, jakim warunkom mogą odpowiadać mieszkania. Musimy określić te minimalne standardy. Musimy określić, jakim warunkom będą odpowiadały także i te mieszkania socjalne, mieszkania te, które zabezpieczają interes ludzi, którzy nie są w stanie dla siebie zorganizować właściwego lokum. To jest pod naszą szczególną uwagą. Przygotowujemy również nowe warunki techniczne, czy nowelizację dzisiaj obowiązującego rozporządzenia. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, budowle, ich usytuowanie. Tam też zawarte są szczegółowe zapisy w korelacji z tymi artykułami prawa budowlanego, o których nasza pani Telewic mówiła. Będziemy przygotowywali cały pakiet
zmian.
Tak,
cały pakiet. A my, drodzy państwo, zapraszamy na 21:30 do Radia Maryja. Kontynuacja tematu. Spotkamy się z naszymi gośćmi, którym dziękujemy. Pan minister Andrzej Adamczyk i pan minister Grzegorz Tobiszewski. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. I dziękujemy wszystkim naszym telewidzom i słuchaczom za udział w audycji, zapraszając jeszcze raz po 21:30.